Tytuł wystąpienia: Bóg patrzy na serce, z pierwszej księgi Samuela 16:7, biblijna teologia serca. Zamiast wstępu naukowego mój wstęp. Od wczesnego dzieciństwa pamiętam, że w naszym domu rodzinnym wisiał właśnie ten obraz serca Jezusowego. 6 stycznia 1928 roku cała rodzina przed tym obrazem dokonała intronizacji, czyli wszyscy członkowie oddali się sercu Jezusa. I to był przez wiele lat, do 1995 roku, główny obraz w naszym domu. Pod tym obrazem modliliśmy się, był czczony jeszcze z tej racji, że mama mówiła zawsze, że dzięki niemu ocalał dom, bo kiedy moja wieś Kłopoty Bujny w 1938 roku przed wojną zgorzała w dużej części, to nasz dom ocalał, bo mama mówiła, że babcia postawiła w oknie takim zwyczajem dawniejszym ten właśnie obraz. U dołu jest napis na tym obrazie: serce Jezusa, bądź błogosław i opiekuj się nami. Pamiątka poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po sprzedaniu majątku rodzina moja wyjechała do Białegostoku i tam okazało się, dopóki się dowiedziałem, jest też kolejna data, mało widoczna, ale 3 kwietnia 1998 roku miała miejsce ponowna intronizacja babci, rodziców, no i rodziny mojej siostry. I po dzień dzisiejszy jako skarb ten obraz moja mama przed śmiercią przekazała mojej siostrze. I dlatego dzisiaj tytułem moich, może powiedzieć, rodziców chciałbym spojrzeć na serce Jezusa jako biblista. To znaczy postawić pytanie, co mówi Pismo Święte o sercu Boga i sercu człowieka. Wystąpienie będzie mieć 4 punkty. Pierwsze to etymologia, czyli o czym mówimy, jaka terminologia, żeby ustalić język, a następnie co mówi Stary Testament o sercu Boga i człowieka i co mówi Nowy Testament, a na końcu jaka nauka płynie w serce współczesnego człowieka, czy jest sens, abyśmy o tym mówili, abyśmy dzisiaj się spotykali. I może też będzie pokazana w ten sposób też odpowiedź na pytanie, dlaczego znów wracamy, dlaczego tak ożył kult serca Najświętszego Pana Jezusa w Milejczycach. Etymologia. Kiedy mówimy sercu, zacznijmy od tego, że współczesne pojęcie serca i to słowo, kiedy pada, ono ma inny sens niż w Biblii. Ja będę mówił, będziemy przyglądać się w Biblii. A mianowicie, dzisiaj, kiedy mówimy o sercu, no to z sercem kojarzymy przede wszystkim uczucia, delikatne różne uczucia, które człowiek ma, a także sumienie. Stąd mówimy w wyrzutach o głosie sumienia. To jest współczesne pojęcie serca. Takie pojęcie w Starym Testamencie, tak na początku wyjaśnię, było przypisywane nerkom, nie sercu, nerkom. W Starym Testamencie to właśnie nerki były siedliskiem delikatnych uczuć i sumienia. Tak starożytni Izraelici wyobrażali. Także w Starym Testamencie to słowo pada kelajot na określenie nerek. I tutaj tak może tytułem przykładu mamy u psalmisty: błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet w nocy upomina mnie serce. A tam dosłownie pisze tak: nawet nocami karcą mnie moje nerki. Dzisiaj przekład tego nie podaję, bo to by dla nas było niezrozumiałe. Mówimy, może mówić tylko o nerkach, najwyżej na trapie BMW albo u nefrologa, kiedy jesteśmy z wizytą. Także nerki zostały. I tak można powiedzieć współczesnym językiem, że dzisiaj organy i te uczucia organom przypisywane zostały przesunięte do góry. Za chwilę usłyszymy, w Starym Testamencie i w Nowym serce było siedliskiem rozumowania, a dzisiaj uważamy, że mózg. A w Starym Testamencie o mózgu się nie mówi. Dlaczego? Bo prawdopodobnie, to wiele na to wskazuje, starożytni Izraelici nie znali funkcji mózgu. I dlatego mózg, można powiedzieć, w symbolice nie istniał. Wszystko przypisywano sercu. A więc i rolę intelektualną mózgu, i rolę wolitywną. I także jeszcze też uczucia. Także tutaj na początku wyjaśniam nasze pojęcie, a pojęcie w Piśmie Świętym, czy pojęcie starożytnych. I teraz jeszcze terminologia w Starym Testamencie i terminologia na określenie serca w Nowym, na początku, w ramach etymologii. W Starym Testamencie na określenie serca mamy dwa rzeczowniki, dwa terminy. Mamy tutaj lew i, czasem się wymawia lep, ale zwykle lew, i lewaw. Dwa rzeczowniki. I co one określają? Generalnie na początku, bo etymologia to zawsze co znaczy, jaki sens ma ten rzeczownik. W tym rzeczowniku mówi się, że jest ukryty nieistniejący czasownik lewaw, który znaczył, mamy forma czasownika lewaw, pierwsze znaczenie, być pustym w środku, być wydrążonym. I to jest sens, można powiedzieć, dosłowny, fizyczny, fizjologiczny, bo taką rolę serce pełni, jest w środku i służy do, jako organ, aby krew przepływała. To jest hebrajskie lewaw. A drugie hebrajski czasownik lewaw, od którego jest utworzony wyraz serce, oznacza być zamkniętym w środku, ukrytym. I tu już jest sens przenośny, który pokazuje, że serce jest siedliskiem tego, co dla człowieka jest niezbadane, jest niewidoczne, tylko dla Boga. To jest taki pierwszy sens, kiedy zanim zaczniemy czytać teksty biblijne, musimy o tym wiedzieć, że możemy pojmować serce jako organ i serce w sensie przenośnym. I tutaj na początku wyjaśnię, że serce w sensie dosłownym w Biblii bardzo rzadko występuje, chyba zaledwie 11 razy. Głównie na określenie wnętrza się mówi zwykle o sercu morza. Takie określenie trochę poetyckie, ale dosłowne o sercu wód, czyli jakiś środek, jakieś centrum. Natomiast w większości mówi się w sensie przenośnym, czyli lew oznacza, właśnie za chwilę, co oznacza. I jeszcze dalsze dopowiedzenie, ponieważ Stary Testament został przetłumaczony, trzeci, drugi wiek przed Chrystusem, pierwsze tłumaczenie z hebrajskiego na grecki, zwane Septuagintą, i w Septuagincie już też pojawia się termin i lew i lewaw są tłumaczone słowem kardia. I stąd mamy kardiologia, kardiolog z greckiego, kardia. Choć tłumaczę hebrajski termin lew czasami, wiedząc, że takie było przekonanie, że serce też pełni funkcję rozumowania, stąd używali, ale to bardzo rzadko, terminu nous, umysł, rozum, intelekt, lub też terminu psyche, bo Grecy, już ta kultura grecka rozdziela ciało od życia duchowego, stąd pojawia się drugi termin psyche. Na określenie serca, choć bardzo rzadko, to w Septuagincie. Natomiast powszechnie jest używany wyraz kardia. Ten wyraz kardia, serce, był także używany, i tu ciekawe, spójrzmy, jak w starożytnej Grecji, u poetów, filozofów, myślicieli, różnych, no, którzy studiowali starożytność. I tak tytułem przykładu możemy mówić i mówić. To tylko tak, w starożytnym świecie termin kardia oznaczał serce i przeważnie oznaczał to, co jest w środku, tak jak pierwsze znaczenie lew. A więc to, co w środku człowieka, to, co w środku zwierzęcia, to, co w samym centrum także przyrody, roślin i drzew. I tak, kilka przykładów, grecki filozof przyrody Teofrast terminem kardia określał rdzeń drzewa. Z kolei grecki lekarz znany nam, często słyszymy, Hipokrates, sercem określał wpust żołądka, bo nawet żołądek, tym wyrazem kardia. Z kolei Arystoteles uważał, że jest centralny organ, no tak jak zgodnie można powiedzieć z biologią, służący pompowaniu krwi. To tak postrzegał serce Arystoteles i nic więcej mu nie przypisywał. Jeśli przejdziemy jeszcze ze świata greckiego do greckiego, ale w kulturze helenistycznej, tu mamy Filona Aleksandryjskiego, czy też na przykład Józefa Flawiusza, to oni też pojmowali serce jako organ ludzki, jako organ w sensie fizycznym i nie precyzowali dokładnie, czy on jest związany z życiem wewnętrznym. Tu tylko dodam i dzięki bardzo Homerowi, znana jest Iliada. Homer nadał i posługiwał się terminem kardia, serce po grecku, i nadał mu również sens przenośny. Nie tylko, że jest centrum fizycznym, ale też i ośrodkiem życia duchowego. I tu mamy z lektury Iliady wynika, że serce odpowiadało za sferę intelektualną, a także za duchową i wolitywną, więc za uczucia, za wspomnienia, za refleksje, za namiętności, za pożądania. Także dzięki Homerowi mamy w świecie greckim poszerzony sens. Teraz wracamy do Starego Testamentu. Chcę jeszcze dodać, tak wyjaśnić, żebyśmy wiedzieli, że dla Izraelitów, dla starożytnych Semitów, człowiek był jednością, nie był rozdzielony wewnątrz. A więc i stąd na określenie osobowości całego człowieka używano nefesh po hebrajsku, ruach, a także lew, lewaw, czyli osobowość, całość, bo dla Izraelitów to była jedność. To Grecy oddzielili życie duchowe, psychę od soma czy od sarx, od mięsa. I stąd, teraz rozumiemy, w Starym Testamencie Kiedy się używa słowo serce, często się myśli o całym człowieku, o całej osobowości, o całym jego życiu, o życiu. I tu mamy wolitywnym, uczuciowym i życiu intelektualnym. I teraz tak tylko kilka przykładów na uzasadnienie tego. Piękny przykład. Król Salomon, władza, największy z królów, można powiedzieć, w świecie, jeszcze pełnym państwie izraelskim, Dawidowym. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu. Do czego serce służy? Prosi o serce i sercem do rozróżniania dobra i zła, a więc już kategorie moralne. Serce tutaj się jawi jako organ, który pomaga żyć, moralnie się zachowywać, abym rozróżniał dobro od zła. Może by tak się modlili dzisiaj rządzący, prawda? I prezydent takie serce. Salomon o takie serce prosił. A więc jawi się tutaj ono jako właśnie organ, który pomaga rozróżnić dobro od zła w kategoriach moralnych. No, czyli prosił o Boga, o mądrość w myśleniu, w rozumowaniu, w podejmowaniu decyzji. Według autorów Starego Testamentu serce też było siedliskiem uczuć delikatnych, wrażliwych, namiętności. I stąd z serca pochodzi zazdrość, czytamy w Księdze Przysłów, serca odwaga, radość. Z serca pochodzą też myśli, refleksje, wyobrażenia. Tytułem przykładu, że taką rolę serce pełniło psalmista, jak pięknie mówi. Rozważam dni starodawne i lata poprzednie wspominam, rozmyślam w sercu i roztrząsam, i duch mój docieka. I to patrzmy się, wszystko działo dla psalmisty w sercu. My, gdybyśmy cię mówili, to roztrząsamy wszystko w głowie, prawda, rozumowo. Ale starożytni no właśnie przypisywali to sercu. Z serca pochodzą dobre i złe myśli. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, złe zamysły nurtują ich serca, wyrzuca psalmista swemu narodowi. Mędrzec Syrach na przykład, mając na uwadze swój naród, co mówi? Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. A więc na poparcie tego, czemu służy. Mówiąc o tych kategoriach moralnych, że to w sercu odbywają się decyzje, są podejmowane pewne postanowienia najpierw, one się później przekładają na życie. To jest bardzo ważne, to jest połączone same dzisiaj. Idea, a za nią później kroczy czyn. I stąd Bóg im tak też odskakuje trochę. Pokazuje dzisiaj Bóg na nowo w Milczycach serce, żeby za ideą, która się kryje w sercu, później poszło nasze życie. To tylko o to chodzi. No bo po co? I to mamy w Piśmie Świętym. I stąd autorzy mówią, że może być serce dobre, serce czyste, może być serce twarde, kamień, lub też może być i przewrotne, ale może też być i czyste, wrażliwe, lub mądre i głupie. I takie określenia w stosunku do serca, do tego organu spotykamy. I pamiętajmy, idziemy dalej, że takie serce ukazuje Biblia, Bóg patrzy na serce człowieka. Od tego trzeba zacząć. I autorzy, szczególnie prorocy, piętnowali serce jakie? Zakłamane, fałszywe, obłudne, z którego wypływały czyny tylko zewnętrzne później. Ale Bogu chodziło o wnętrze i dlatego prorocy zdecydowanie piętnowali zewnętrzny formalizm zachowania. Słuchajmy, jakie mocne słowa Izajasza. Ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego zdala ode mnie. Jaki ból Boga, bo on widzi serce i chociaż było blisko. Albo w innym miejscu Izajasz, naród ten ma serce oporne, buntownicze, staje się odszczepieńcami, odchodzą ode mnie. A więc z decyzjami łączy się postępowanie. Bóg temu się przygląda, Bóg zna i apeluje. Co więcej, i teraz patrzmy, idę dalej. Bóg pokazuje człowiekowi, jak być człowiekiem. On pokazuje swoje serce, żebyśmy na wzór jego kształtowali. Skoro nie wiesz, jak masz żyć, Bóg uczy, jak żyć. I proszę bardzo, Bogiem jestem, nie człowiekiem. Jestem zachwycony prorokiem Ozeaszem, bo on bardzo wyraźnie, patrzmy, Boga ukazuje nie jako króla, nie jako wodza, nie jako pasterza, przede wszystkim jako ojca. Bogiem jestem. To ja na swe ramiona ich brałem, to ja tuliłem do policzka. I mówi, tak wrażliwy i mówi, moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę. To w tym kontekście, jaki się okazuje miłosierny, dobry dla swego ludu, bo Bogiem jestem, a nie człowiekiem. A więc człowiek może się od Boga uczyć, jakie mieć serce. I o to wołanie się rozlega. I Tak kończąc ten pierwszy punkt, czy Biblii Starego Testamentu, Stary Testament, jako może powiedzieć, zakończymy wielkim marzeniem Boga, wielkim pragnieniem, aby nastało nowe serce, aby człowiek odrodził się, aby żył, aby Boga widział i posłuchał. I dlatego mówi do Mojżesza, żebyś miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Jakie wymowne powiedzenie, czyli miłość daje życie. I ta tęsknota za sercem szczególnie została wyrażona mocno i tym kończymy Stary Testament Ezechiela. I dam wam serce nowe, to proroctwo. Kogo ono zapowiadało? Za chwilę usłyszymy. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć was i sprawić, byście żyli. O kogo chodziło? Ezechiel zapowiada Jezusa. Nowe serce pokazał i o to wołał Jezus. I przechodzimy do Nowego Testamentu, też pojawia się słowo kardia i znów wyjaśnię, że i Nowy Testament, ale już Nowy Testament bardzo rzadko, tylko kilka razy przytacza słowo nerki, natomiast koncentruje się na oznaczenie uczuć, na oznaczenie woli i sumienia. Wszystko przypisuje sercu. Tylko w Apokalipsie spotkamy to cytat: ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu według jego czynów w Apokalipsie. Natomiast w Nowym Testamencie 148 razy występuje termin kardia. I tutaj znów tak pokrótce, serce jest źródłem najpierw myślenia, czyli tak jak w Starym Testamencie, źródłem rozumu, rozumowania. Dla przykładu, proszę bardzo, z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, mówi to Jezus w Ewangelii Markowej. Również Jan przytacza Izajasza o zatwardziałości serca, tutaj termin sklerokardia się pojawia. Skleroza, skleros to związane z twardością, z suchością i stąd takie też serce może być. I dlatego inny cytat, postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. A więc chodzi o to, że serce, prawda, planuje, myśli, rozważa. Święty Paweł woła, wypowiada, każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym. A więc mamy jasno i Paweł, że winniśmy naśladować, słuchać serca. I dlatego nic więc dziwnego, tu znów wracam, że Jezus łączył zewnętrzne akty, zachowania zewnętrzne faryzeuszy, uczonych w piśmie, z sercem. I przykład, to dlatego tak się odzywał, ile razy w synagodze, czemu złe myśli nurtują w waszych sercach? Znał serce i zachowanie faryzeuszów właśnie stąd się brało. I stąd Jezus apelował o czystość serca, o dobroć. Stąd myśli, stąd decyzje, stąd wszelkie człowieka namiętności się biorą i mają źródło. Proszę bardzo, i tu jasno Jezus powiedział, z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. I tu Jezus podziela poglądy starożytnych, bo nie sobie zarzucamy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, z umysłu, z rozumu pochodzą złe myśli, bo skąd? Ale tutaj w Nowym Testamencie starożytne poglądy, Jezus w tym świecie żył i dlatego mówił, z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa i tak dalej. Czytamy to w Ewangelii Marka i w Ewangelii także Mateusza. Podobnie Łukasz mówi, choć może trochę łagodniej, dobry człowiek z dobrego serca swe wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Powiązanie postępowania z decyzją, z sercem, bo tak jest. Najpierw decyzja, wola i później zewnętrzny czyn. Tutaj jest wiele kobiet, to dlatego też nie umieszkam. Nawet i święty Piotr, a co powiedział, to kieruje kobietom głównie. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów, złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze, serce człowieka. Także trzeba się malować, dbać, ale nie wolno zapomnieć o sercu. Trzeba być dobrym. Ja to często powtarzam, nie tylko kategoria piękna. Dlaczego to tak mówi święty Piotr w pierwszym liście? Piękno przemija, jest ważne, trzeba dbać, ale dobro i miłość, którego symbolem jest serce, trwa na wieki. I stąd woła święty Piotr o serce u kobiet. I przechodzimy do Nowego Testamentu i tym kończę może już Nowy Testament. Wielkie przesłanie, wielkie odkrycie dla mnie też. A więc Jezus jawi się jako znawca serca. I po grecku znawca serca kardiognostes. kardia, serce, wiemy, a drugi termin, drugi rzeczownik, gnostes, znawca, od czasownika greckiego ginosko, znać, wiedzieć. Patrzmy, Bóg jest określany, to jest jego przymiot. Ja cię dodam, ten przymiot kardiognostes, znawca serca, jest przymiotem też boskim. Tak o człowieku nie możemy powiedzieć, bo człowiek nie jest w stanie, co w sercu drugiego, a Bóg zna. Tylko o Bogu możemy powiedzieć kardiognostes. Tutaj przygotowując się, czytałem, to przesada, ale że o Bogu też można powiedzieć, że jest kardiologos, kardiolog. Bóg leczy, Bóg pomaga, Bóg poznaje. Bóg nie musi poznawać i uczyć się, On zna. W tym sensie możemy powiedzieć o Bogu kardiologos, że chce leczyć. To prawda, także, bo też jest ta, no, czy nie z Biblii pojawia się, że Bóg chce być też lekarzem człowieka. To jest przesłanie, które można powiedzieć kończy w moim wystąpieniu myśl o Bogu. I dlatego tytuł brzmiał Bóg patrzy na serce. Patrzmy od Księgi Samuela, od Starego Testamentu zamierzchłych czasów, poprzez cały Stary Nowy Testament i świat deistyczny. Bóg patrzy na serce, jest kardiognostes. I to jest dla nas takie przesłanie, że On zna nas i Jemu zależy na naszym sercu. I na dowód tego, co mówię teraz, proszę bardzo, cytat. Dwa razy w dziejach Bóg się jawi jako kardiognosta, czyli znający serce, znawca serca, ten, który zna serce. To też takie ważne. Pamiętajmy, że Boga nie można okłamać, bo On zna intencje. Dlatego starajmy się być szczerzy wobec Boga, bo On jest kardiognostes. W Dziejach Apostolskich cytat. Przy wyborze Macieja co się mówi? Jak jest ukazany Bóg? Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż go z tych dwóch jednego. I drugi cytat w Dziejach. Bóg, który zna serca, zeświadczył na ich korzyść. Tak mówi święty Piotr na Soborze Jerozolimskim o poganach, o sercach i po serca pogan. Bóg zna serca wszystkich, nawet i niewierzących. Niech nie myślą, że Bóg ich nie zna. Bóg zna serca wszystkich. I zaświadczył na ich korzyść. Sobór Jerozolimski, decyzja później o ewangelizacji pogan, bo Bóg zna serca wszystkich. I na koniec pokazuje Nowy Testament, ukazuje też serce Boże. Bóg sam pokazuje. I mamy tego przykłady. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Te nasze serca różne, patrzmy, sam Bóg i w Nowym Testamencie poucza. I co więcej, pokazuje nowe serce w Jezusie. Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie. A więc życie na wzór Jezusa, przyjęcie Jezusa całym sercem, właśnie wiara w Jezusa całym sercem prowadzi do zbawienia. I tu mamy wyraźnie to, co powiedziałem, święty Paweł w liście do Rzymian mówi. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. A więc wiara w sercu, ale też i na zewnątrz gest i postępowanie. I Bóg chce nasze serca odnowić, dlatego czytamy, że posyła do serc Ducha, który woła Abba Ojcze. I ten przepiękny gest, można by o nim mówić, na krzyżu, umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. I z serca wypływa krew i woda. I pokazuje serce jako symbol miłości, uczuć, woli, sumienia, a także i rozumowania. I oddaje się całkowicie człowiekowi. Można więc powiedzieć, że serce jest miejscem centralnym i w Starym, i w Nowym. Sam Bóg się zwraca ku sercu ludzkiemu. Bogu najbardziej zależy na sercu. To znaczy na wewnętrznych intencjach, na dobrym rozumowaniu, na pięknych, szczerych uczuciach. Serce współczesnego człowieka. Tylko krótko, papież Franciszek w tej encyklice Dilexit Not na wstępie mówi, nastąpiła dewaluacja wewnętrznego centrum człowieka. To jest skutek XIX, początek XX wieku, pozytywizm, racjonalizm, później przyszły materializm, który tak bardzo związany z totalitaryzmami, że się nie liczyła miłość, miłosierdzie. I miłosierdzie w tych latach zostało też objawione, bo Bogu zależy, żeby człowiek był człowiekiem, że miał osobowość człowieka, bo serce oznacza jego całego. O to Bogu chodzi. I o to chodzi, i o tym Franciszek przypomina, i co więcej mówi, że dzisiaj, i tego doświadczamy, niezdrowy indywidualizm, dzisiaj jakaś przeceniana technologia, przeceniana sztuczna inteligencja. A gdzie serce? A gdzie działanie, jak papież mówi, z sercem albo od serca? W urzędach, w Sejmie, co się dzieje? Tam jest serce? Na Ukrainie? Jest serce w Izraelu? Człowiek zapomniał, że ma być człowiekiem, że ma serce, że ma kochać. Jest stworzony do miłości, a nie do zabijania. Czy nieaktualne jest to, co mówimy? I to samo jest też, jeśli chodzi o nas, że egoizm, zamknięcie serca, konsumpcjonizm, używanie. I papież Benedykt podobnie też zachęcał, abyśmy kształtowali nasze wnętrze, nasze człowieczeństwo na wzór serca Jezusowego. I zamiast zakończenia naukowego, zakończenie moje. W czasach seminaryjnych często bywałem u pana Lucjana Boruty. To był ludowy rzeźbiarz, poeta, był kościelnym, trochę czy nie pamiętam. Mieszkał na ulicy Piłsudskiego, w takim opuszczonym, drewnianym domku. I tam do niego jako kleryk często zaglądałem, aby poczuć zapach drzewa lipowego, no bo jestem z wykształcenia stolarza. Skończyłem technikum meblarskie. I często siadałem, wciągałem ten zapach, a chodziłem przeważnie po krzyże. Bo księża prosili, przekazywałem komuś, czy oddawałem. Czasem się targowałem, czasem wybierałem piękniejsze okazje, pamiętam, tak było. Targowałem się, a on raz mi powiedział, zawstydził, ksiądz nie potrafi dać ofiary? Ksiądz za krzyż chce płacić? Tak powiedział zwykły kościelny, wydawało się, Lucjan Boruta. A po śmierci okazało się, że ten podlaski Norwid pisał wiersze i zostały wydane. I pierwszy wiersz w tym naszym tomiku, który został zatytułowany Bicie mego serca, pierwszy wiersz tak brzmi. I w tym wierszu widzę siebie. Różni ludzie u mnie bywają, uczeni, kapłani, handlarze. Co Pan robi? Zrobił Pan? Niech nam Pan pokaże. Artystują, mistrzują, podziwiają, na piedestał mnie wsadzają, a ja nie od dzisiaj czekam na człowieka, żeby przyszedł, usiadł i posłuchał bicia mego serca. Dzisiaj po latach wiem, że on czekał nie na pieniądze, bo mi powiedział, że czeka na ofiarę. On czekał na mnie, czekał na człowieka, czekał na mój czas. On chciał, żeby ktoś dał mu trochę czasu, a tyle czasu siedział na tym pniu i rzeźbił te Chrystusy złamane, jak on sam z tym złamanym kręgosłupem. I dlatego wiem, że Bóg jest znawcą serca i dzisiaj wiem, że Bóg dlatego patrzy na moje serce.